Wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
8 marca minie 50 lat od protestów młodzieży, które przeszły do historii jako wydarzenia marcowe. I właśnie o tym buncie młodych ludzi przeciwko komunistycznemu zniewoleniu opowiem Państwu dzisiaj w ramach wydarzenia miesiąca. Wszystko zaczęło się od przedstawienia Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Wielka inscenizacja z wielką rolą Gustawa Holubka. I teraz w czasie tych przedstawień, we wszystkich tych momentach, kiedy ze sceny padały ostre słowa na temat Rosji czy cara, rozlegały się oklaski. Niewątpliwie był w tym element prowokacji ze strony Służby Bezpieczeństwa, która chciała doprowadzić do niepokojów społecznych, ale też niewątpliwie publiczność w ten sposób dawała wyraz swoim patriotycznym przekonaniom, swojemu przywiązaniu do wolnej, niepodległej Polski. Te patriotyczne manifestacje na każdym przedstawieniu Dziadów zaniepokoiły w końcu ambasadę Związku Radzieckiego w Warszawie na tyle, że zażądała od Władysława Gomułki, który wówczas Polską rządził, wstrzymania przedstawień. I doszło do niezwykłej sytuacji. Oto bardzo dobre przedstawienie, które było grane przy pełnej sali, bilety wyprzedane na wiele przedstawień do przodu i nagle z przyczyn politycznych musi zostać wstrzymane. Po ostatnim przedstawieniu Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka młodzi ludzie zorganizowali manifestację, przeszli spod Teatru Narodowego pod pomnik Mickiewicza, protestując przeciwko tej niesłychanej decyzji komunistycznych władz. Niektórzy z uczestników tych wydarzeń zostali za karę usunięci ze studiów, zostali skreśleni z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Przeciwko temu, co się wydarzyło, czyli przeciwko zakazowi wystawiania Dziadów Mickiewicza w Polskim Teatrze, zaprotestowali polscy pisarze. Doszło do takiego burzliwego zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, podczas którego Stefan Kisielewski nazwał rządzącą polską ekipę dyktaturą ciemniaków. Przeciwko również tej decyzji władz w obronie Dziadów i w obronie usuniętych ze studiów kolegów wystąpili studenci Uniwersytetu Warszawskiego. 8 marca zorganizowano wiec, na którym żądano przywrócenia przedstawień Dziadów, zaprzestania cenzury oraz powrotu studentów usuniętych z uczelni z przyczyn politycznych. Kiedy przyjęto rezolucję i uczestnicy tej pokojowej manifestacji zaczęli się rozchodzić, nadjechały autokary. Z autokarów wysiadł tzw. aktyw robotniczy uzbrojony w pałki, który rozpoczął brutalne bicie uczestników manifestacji. Teresa Bochwic wspominała: 3 robotników skakało po brzuchu przewróconej na plecy dziewczyny. Pobiegłam przed siebie. Za rogiem stał, a raczej słaniał się na nogach mój kolega, którego biło 5 facetów w długich płaszczach. Bili tylko po głowie, po której ze wszystkich stron spływała krew, a mój kolega powtarzał z równie bezgranicznym zdumieniem, z jakim ja na to patrzyłam: Polacy, ludzie, nie bijcie, Polacy. Za tym brutalnym pobiciem studentów stał Mieczysław Moczar, minister spraw wewnętrznych, który eskalując kryzys chciał obalić Władysława Gomułkę. Brutalnie rozpędzony wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął falę strajków i protestów studenckich w całej Polsce. We Wrocławiu proces poparli strajkiem robotnicy Pafawagu, Polaru i innych zakładów. Również w Krakowie młodzież poparli robotnicy z Nowej Huty. Studenci Politechniki Warszawskiej w uchwalonej 13 marca 1968 roku rezolucji domagali się m.in. po pierwsze przestrzegania konstytucji PRL, w szczególności paragrafu 71, który brzmi: PRL zapewnia obywatelom wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji. Po drugie, uwolnienia i zaprzestania represji w stosunku do wszystkich studentów uczelni warszawskich i opublikowania pełnej listy aresztowanych. Po trzecie, ukarania winnych brutalnych akcji przeciw studentom i publicznego ich napiętnowania. Młody wówczas poeta Ryszard Krynicki wyraził słowami poezji to, co czuli, odczuwali wówczas młodzi ludzie protestujący w marcu 68 roku. I naprawdę nie wiedzieliśmy. Może byliśmy dziećmi, nie mieliśmy doświadczenia. Wiedzieliśmy tylko, że zmusza się nas do wiary w kłamstwo. I naprawdę nie wiedzieliśmy, czego chcemy, oprócz poszanowania ludzkich praw i prawdy. Kiedy zebrani na niewielkim placyku, wokół pomnika naszego wielkiego poety, który młodość przeżył w zniewolonym kraju, a resztę życia na wygnaniu. I naprawdę nie wiedzieliśmy, że tyle wozów bojowych można skierować przeciw bezbronnym, przeciwko nam, którzy byliśmy jeszcze dziećmi, z rujnymi w idee, o których nauczano nas w szkołach i których w tych samych szkołach nas oduczono. Zbrojnymi w ideę poety, wokół pomnika którego się zebraliśmy. W tajnym raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak pisano o wydarzeniach w Lublinie. Z chwilą, gdy w środowisku studenckim Lublina zaczęto kolportować wiadomość o planach zorganizowania w dniu 11 marca bieżącego roku wiecu pod chatką Żaka, studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wykazali w swoim środowisku dużą aktywność. Wśród zatrzymanych podczas manifestacji połowę stanowią studenci tej uczelni, w tym jeden ksiądz. Jest to o tyle wymowne, że na KULU studiuje niewiele ponad 900 osób świeckich, co w stosunku do innych uczelni stanowi 8-10%. Postawa kierownictwa KULU była również niewłaściwa. Prorektor, obywatel Papierkowski, nie zrobił zasadniczo nic, aby zapobiec udziałowi studentów KUL w manifestacji, która odbyła się w dniu 11 marca. W dniu 12 marca, około godziny 20, studenci KULU spenetrowali uczelnię, a następnie grupa studentów KULU udała się do chatki Żaka, gdzie w obecności rektora UMCS wystąpiło kilku, zachowując się prowokacyjnie. Oto fragmenty wypowiedzi niektórych dyskutantów studentów KULU. Prasa nas oszkalowała. My nie możemy sobie na to pozwolić. Powinniśmy żądać, żeby prasa nas przeprosiła. Walczymy o to, żeby w Polsce była wolność. Zarzucają nam. Dlaczego poparliśmy studentów warszawskich? Dlaczego, nie wiedząc, o co chodzi, nie będąc w Warszawie, chcieliśmy zamanifestować naszą z nimi solidarność? A kto z nas był w Wietnamie? W tajnej informacji Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak opisywano wydarzenia w Krakowie. 12 marca 1968 roku. Około godziny 10 drobne grupki młodzieży udały się pod dom studencki numer 2 przy Błoniach Krakowskich. Przed godziną 11 do zgromadzonej tam młodzieży w liczbie około 2000 osób przybył rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Mieczysław Klimaszewski. Jego przemówienie przerywano gwizdami i oznakami niezadowolenia. Na zakończenie spotkania jego uczestnicy przedstawili rezolucję, która została przyjęta przez zebranych. W treści rezolucji zawarto żądania ukarania członków ORMO i funkcjonariuszy MO interweniujących w ekscesach warszawskich i wyrazy solidarności z demonstracją warszawską. Ponadto w rezolucji wysunięto żądanie demokracji, wolności słowa, prasy i tym podobne. Około godziny 11.40 grupy studenckie o różnej liczebności skierowały się w stronę Rynku Głównego w Krakowie. Jedna z grup, licząca ponad 1000 osób, niosła wieniec przeznaczony pod pomnik Adama Mickiewicza. Doszło do bezpośredniej konfrontacji z kordonem milicji obywatelskiej, który zablokował dojście do Rynku Głównego. Przy użyciu pałek, armatek wodnych, petard i gazu łzawiących demonstrantów wyparto na Błonia Krakowskie. 21 marca 1968 roku w obronie prześladowanej młodzieży wystąpił Kościół w uchwalonym słowie Episkopatu Polski o bolesnych wydarzeniach. Episkopat wystosował również odrębne pismo do premiera Józefa Cyrankiewicza, w którym apelował. Po pierwsze, uwolnić młodzież zatrzymaną w więzieniach i aresztach. Po drugie, powściągnąć drastyczność stosowanych metod karania i śledztwa. Po trzecie, wpłynąć na prasę, by informowała opinię publiczną zgodnie z rzeczywistością. Po czwarte, wpłynąć skutecznie na władzę bezpieczeństwa, by nie stosowały anachronicznych środków represji. Pod koniec marca 1968 roku ruch studencki został stłumiony. 16 października 1968 roku prokuratura generalna donosiła: w związku z zajściami marcowymi organa Milicji Obywatelskiej i Służby Porządkowej zatrzymały na terenie kraju ogółem 2732 osoby. Z liczby 87 studentów objętych aktami oskarżenia sądy rozpatrzyły dotychczas w trybie zwykłym sprawy przeciwko 69 studentom, skazując 56 studentów na kary pozbawienia wolności. W okresie do maja bieżącego roku uczelnie na terenie kraju podjęły decyzję o relegowaniu w stosunku do 186 studentów za udział w ekscesach marcowych. Ponadto uczelnie wrocławskie skreśliły z listy studentów dalszych 50 osób, głównie z Politechniki, za wrogie wystąpienia w czasie demonstracji pierwszomajowej. Spośród niestudentów 123 osoby skazano na kary pozbawienia wolności. Młodzi ludzie, którzy 50 lat temu upomnieli się o prawo do wolności, spotkali się z brutalną przemocą władz. Tak jak przed chwilą czytałem w dokumentach, liderzy tego ruchu zostali aresztowani. Bardzo wielu młodych ludzi zwolniono ze studiów. Jeżeli to byli młodzi mężczyźni, bardzo często dostawali natychmiast powołanie do służby wojskowej i musieli przez 2 lata odbywać zasadniczą służbę wojskową. Marzec 68 to kolejna data w tym kalendarzu polskich dat okresu PRL-u. Po roku 56, a przed rokiem 70, 76, 80, 88. To, co wyróżnia marzec 68 od innych polskich miesięcy, takich jak czerwiec 56 czy grudzień 1970, to jest to, że to był protest zorganizowany, przeprowadzony przez młodych ludzi, przez studentów. Wszystkie inne duże kryzysy w historii Polski Ludowej, w tych wielkich kryzysach, tą grupą dominującą byli polscy robotnicy. To oni wyszli na ulicę Poznania w czerwcu 1956 roku. To oni wyszli na ulicę Gdańska w grudniu 1970 roku. To oni wyszli na ulicę Ursusa, Radomia, Płocka w 1976 roku, czy to oni wreszcie strajkowali latem 1980 roku. W marcu 1968 roku to młodzi ludzie, przede wszystkim studenci, byli tą grupą, która upomniała się o prawa narodu do wolności i niepodległości. I trzeba o tym heroizmie tych młodych ludzi, którzy zapłacili za to często bardzo wysoką cenę, pamiętać. Właściwie na tym można by to moje dzisiejsze wystąpienie zakończyć, gdyby nie jedna rzecz. Jeżeli Państwo zadalibyście sobie trochę trudu i 8 marca zajrzeli na witryny internetowe amerykańskie, niemieckie, francuskie i zobaczyli, co tam się pisze o 50. rocznicy marca 68 w Polsce, to moglibyście Państwo zobaczyć, że tam o dziadach Mickiewicza nie ma ani jednego słowa. O studentach jest niewiele albo nic. A pisze się tylko i o jednym, że oto antysemicy Polacy w 1968 roku wygnali z Polski społeczność żydowską. I w drugiej części tego dzisiejszego wystąpienia właśnie o tym, o rozpętanej wówczas kampanii antysemickiej przez Władysława Gomułkę. Żeby zrozumieć, co się wydarzyło w 1968 roku, trzeba cofnąć się wcześniej. Od początku ruchu komunistycznego dużą rolę w tym ruchu odgrywali działacze pochodzenia żydowskiego. Tak było również w Polsce. Jeżeli przyjrzymy się aktywistom Komunistycznej Partii Polski, to widzimy tam bardzo wiele osób pochodzenia żydowskiego. Kiedy po II wojnie światowej komuniści budują w Polsce aparat władzy, wśród funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, administracji, znajdziemy bardzo wiele osób pochodzenia żydowskiego. I po II wojnie światowej wśród polskich komunistów doszło do konfliktu między tak zwanymi krajowcami a stalinowcami. Krajowcy to byli ci, którzy przeżyli wojnę w Polsce. Przywódcą tych tak zwanych krajowców był Władysław Gomułka. I otóż oni chcieli budować komunizm w Polsce trochę inaczej jak w Związku Radzieckim. Chcieli większej autonomii Polski od Związku Radzieckiego. Tak zwani internacjonaliści albo stalinowcy, tutaj dużą grupę stanowili komuniści pochodzenia żydowskiego, chcieli niewolniczo naśladować to, co zrobił Stalin w Związku Radzieckim. Chcieli również jak najściślej współpracować ze Stalinem. Występowali przeciwko jakiejkolwiek niezależności Polski od Związku Radzieckiego. W tym starciu powojennym górą byli ci drudzy. Oznaczało to nie tylko, że tak zwani krajowcy utracili stanowiska partyjne i państwowe, ale oznaczało to również, że wielu ich przeciwników trafiło po prostu do więzienia. Sam Władysław Gomułka został zamknięty w więzieniu. Konflikt wraca w 1956 roku. Kiedy w Związku Radzieckim po śmierci Stalina do władzy dochodzi Nikita Chruszczow, kiedy w Związku Radzieckim zaczyna się destalinizacja, po śmierci Bieruta wśród polskich komunistów dochodzi do władzy, do konfliktu o władzę. Mamy to upraszczając dwie grupy. Mamy tak zwanych puławian, zwanych przed przeciwników Żydami, bo dużo tam było osób pochodzenia żydowskiego, i natolińczyków, zwanych przez przeciwników Hamami. Ta pierwsza grupa, puławianie, to byli osoby, które odgrywały dominującą rolę w aparacie represji, które rządziły Polską w okresie stalinowskim, a które teraz chciały stać się nagle partyjnymi liberałami. Licząc na to, że jeżeli przeprowadzą w Polsce pewne reformy w duchu liberalnym, to ludzie jak gdyby zapomną, co ci ludzie robili 5, 6, 4 lata temu. Ich przeciwnicy, czyli natolińczycy, z kolei uważali, że należy całą odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne zrzucić na komunistów żydowskiego pochodzenia i w ten sposób załatwić sprawę rozliczeń za zbrodnie okresu stalinowskiego. Konflikt zakończył Władysław Gomułka, który w 1956 roku doszedł do władzy i jak gdyby pogodził te zwaśnione strony konfliktu. Po raz trzeci ten konflikt w ruchu komunistycznym objawił się w 1968 roku. Mieczysław Moczar, o którym wielokrotnie wspominałem, który chciał obalić Gomułkę, chciał dojść do władzy, głosił hasła antysemickie, głosił hasła usunięcia komunistów pochodzenia żydowskiego z szeregów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gomułka, chcący utrzymać się przy władzy, przejął te hasła Moczara i uczynił te hasła hasłami propagandy państwowej. I oto w 1968 roku dokonuje się swoista czystka. Usuwa się komunistów żydowskiego pochodzenia z szeregów służb bezpieczeństwa, z szeregów milicji obywatelskiej. Wojciech Jaruzelski robi podobną czystkę w Wojsku Polskim. Usuwa się tych ludzi z wyższych uczelni, ze stanowisk kierowniczych w administracji. Bardzo często, poza tym, że tych ludzi pozbawia się pracy, sugeruje się tym osobom, aby opuściły Polskę. Proponuje się tak zwany dokument podróżny, który umożliwia wyjazd w jedną stronę, czyli umożliwia wyjazd z Polski, natomiast nie ma możliwości powrotu. Jak obliczają polscy historycy, w latach 67-71 wyjechało z Polski ponad 13 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Żydowscy historycy podają podobne liczby, czyli gdzieś między 13 a 14 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia wyjechało wówczas z Polski. Udało się na emigrację, część z nich trafiła do Izraela, część z nich została w Europie Zachodniej, niektórzy z nich przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Jacy to byli ludzie? No bardzo różni to byli ludzie. Wśród tych osób, których Gomułka przymusił do opuszczenia Polski, byli autentyczni zbrodniarze, tacy jak Helena Wolińska, która odpowiada za co najmniej 24 bezprawne wyroki na żołnierzy Armii Krajowej, która odpowiada za skazanie na śmierć generała brygady Augusta Emila Fildorfa Nila. Helena Wolińska, która opuściła Polskę w 1968 roku, zamieszkała w Wielkiej Brytanii. Władze polskie po upadku komunizmu chciały postawić Helenę Wolińską przed sądem, ale do tego nie doszło. Helena Wolińska bowiem broniła się tym, iż rzekomo w wolnej Polsce panuje taki antysemityzm, że nie może mieć sprawiedliwego procesu. Na tyle skutecznie, że władze brytyjskie na ekstradycję Heleny Wolińskiej się nie zgodziły. W 1968 roku opuścił również Polskę Stefan Michnik, przyrodni brat Adama Michnika, który był sędzią sądów wojskowych w okresie stalinowskim i m.in. orzekał w procesach majora Zefirina Machali, skazanego niesłusznie na wyrok śmierci, porucznika Andrzeja Czajkowskiego, skazanego na egzekucję, osobiście uczestniczył w egzekucji porucznika Czajkowskiego, czy pułkownika Stanisława Wyckiego, wykładowcę Akademii Sztabu Generalnego, który został skazany na 13 lat więzienia. Zmarł, nie przeżył wyroku. Również Stefan Michnik, który do dzisiaj żyje w Szwecji, miał być postawiony przed polskim sądem, jednak Szwecja nie zgodziła się na ekstradycję, także udało mu się uniknąć kary. Wśród tych, którzy Polskę opuścili w 1968 i później, byli więc zbrodniarze okresu stalinowskiego. Byli też ludzie zaangażowani w budowę systemu komunistycznego, którzy jednak już w latach 60. zweryfikowali swoje poglądy. Najwybitniejszym przedstawicielem tej grupy był filozof Leszek Kołakowski. Jako młody człowiek w latach 50. zwalczał niemarksistowskich profesorów filozofii. Był jednym z najbardziej zagorzałych agitatorów komunistycznych w okresie stalinowskim. Ale po 56 roku Leszek Kołakowski stopniowo odchodzi od marksizmu. Już w latach 60. coraz odważniej krytykuje to, co robi Gomułka. Coraz odważniej krytykuje doktrynę komunistyczną. A po opuszczeniu Polski w 68 roku staje się jednym z ważniejszych filozofów europejskich. Był jednym z tych filozofów, których zapraszał do Castel Gandolfo święty papież Jan Paweł II. Wśród tych, którzy Polskę opuścili w 68 roku, byli również młodzi ludzie, którzy nie mieli żadnych złych rzeczy na swoim sumieniu, a ich jedyną winą obok żydowskiego pochodzenia było to, że zaangażowali się w protesty w 68 roku. Taką osobą była m.in. Irena Lasota, urodzona w 35 roku. W marcu 68 roku miała 23 lata. To ona była jedną z organizatorek wiecu 8 marca 1968 roku. Za tą swoją aktywność zapłaciła karą więzienia, a potem znalazła się na emigracji. Marzec 68 skutkował, tak jak mówiłem przed chwilą, emigracją około 13-14 tysięcy Polaków żydowskiego pochodzenia. Część tych osób wyjechała już w roku 67, niektórzy wyjeżdżali jeszcze na początku lat 70. Warto jednak pamiętać, że za to, co się stało, odpowiadają tylko i wyłącznie komuniści. Odpowiada tylko i wyłącznie Władysław Gomułka i jego ekipa. Owszem, jeżeli państwo byście zajrzeli do internetu, to bardzo często artykuły czy publikacje omawiające tą kampanię antysemicką Gomułki są ilustrowane zdjęciami, na których widzimy robotników, którzy trzymają transparenty z hasłami w rodzaju syjoniści do Syjonu. Ale jak się dobrze przypatrzymy, to ci robotnicy trzymają również transparenty z napisami studenci do nauki czy literaci do pióra. Syjoniści do Syjonu to hasło nawołujące polskich Żydów do emigracji. Studenci do nauki to oczywiście aluzja do protestujących studentów, a literaci do pióra to krytyka tych pisarzy, którzy jak Paweł Jasienica czy Stefan Kisielewski krytykowali komunistyczne władze. Jak państwo przyjrzycie się tym fotografiom, to widać, że twarze tych robotników są znudzone i obojętne, że te wiece były elementem propagandy. Ci robotnicy przychodzili, bo musieli, bo sprawdzono listy obecności, bo się bali. Trzymali te transparenty, bo takie dostali polecenie. 3 lata wcześniej ci sami robotnicy trzymali transparenty z napisami "Nie przebaczamy", bo 3 lata wcześniej Gomułka zorganizował podobną kampanię przeciwko Kościołowi w Polsce, przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. A potem ci sami robotnicy, którzy trzymali transparenty z napisami "Nie przebaczymy", oklaskiwali prymasa Wyszyńskiego podczas Millennium Chrztu Polski. Nie było w 68 roku żadnych spontanicznych wystąpień antyżydowskich. Nie było żadnych pogromów. Była zorganizowana przez komunistyczne władze czystka w aparacie władzy, której ofiarą padli różni ludzie, często ludzie niewinni. Nie jest również prawdą to, co nie tak dawno w czasie jednej z dyskusji powiedział Adam Michnik, że polski kościół był obojętny wobec tej kampanii antysemickiej. kwietniu 1968 roku. W katedrze warszawskiej prymas Polski Stefan Wyszyński, największy autorytet wówczas polskiego kościoła, wygłosił kazanie, w którym jednoznacznie potępił to, co się w Polsce działo, który mówił o tym, że jakikolwiek rasizm jest niedopuszczalny, że mamy w Polsce się wszyscy miłować, obojętnie od pochodzenia, wyznania. To wystąpienie prymasa Polski w kwietniu 1968 roku było niczym innym jak skrytykowaniem kampanii antysemickiej, jak zaprotestowaniem przeciwko kolejnemu bezprawiu komunistycznych władz. Podsumowując to, o czym mówiłem przed chwilą. Pamiętajmy, że Marzec 68 to przede wszystkim protest polskiej młodzieży przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Że na tej polskiej drodze do wolności, na tej drodze polskich buntów przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, rok 68 jest kolejną ważną datą. I pamiętajmy, że to, co działo się na obrzeżach tych wydarzeń, czyli czystka antysemicka, kampania antysemicka, emigracja pomarcowa, że to wszystko nie obciąża polskiego społeczeństwa czy polskiego narodu. Że to wszystko obciąża polskich komunistów, takich jak Władysław Gomułka czy Wojciech Jaruzelski, bo to oni kampanię antysemicką w Polsce wówczas przeprowadzili.